5. Kosmiczne odczucie jedności w różnych historycznych postawach duchowych. Formy indyjskiego etosu w brahminizmie, buddyzmie oraz etosu ściśle z nimi spokrewnionej nauki Laocy często nazywano etosem bezgranicznego współodczucia, zwłaszcza współcierpieniem z wszelkimi stworzeniami, a nawet z całym światem. Słuszne jest w każdym razie to, że nie znajduje się tutaj etosu miłości, ani akosmitycznej duchowej mistyki miłości, jak etos wczesnego, ascetycznego, obojętnego na świat chrześcijaństwa, ani etosu miłości do Boga i do świata, jak późnośredniowieczny sposób odczuwania i zapatrywania, równoważący miłość do Boga i miłość do świata w miłości świata w Bogu, ani wreszcie panteistycznego etosu miłości, jak pełen upojenia etos heroicznej miłości Giordana Bruna, chłodny duchowy amor dei intellectualis Spinozy, etos miłości Schellinga i Goethego. Budda pozytywnie ocenia w miłości, jak wykazałem gdzie indziej, jedynie to, że jest ona wyzwoleniem serca, ale nie jego pozytywnym uszczęśliwieniem i że wraz z poniekąd przypadkowym następstwem jej pomocnych, pożytecznych dla drugiego czynów stanowi technikę, dzięki której człowiek pozbywa się swego indywidualnego zamknięcia w ja, a w najwyższym stadium pogrążenia w ogóle uwalnia się od swojej indywidualności i swojej osoby. W miłości docenia się i ćwiczy za pomocą nakazanych technik tylko odejście, nie dojście. Zatem tylko współzawarte w niej wyzbycie się siebie, wyrzeczenie się siebie, zaparcie się siebie aż do rezygnacji z siebie, przy czym do dokonania tego inna istota stwarza jedynie przykładowe preteksty. Dlatego nie ma tu ani miłości do Boga, ani prawdziwej, różniącej się od egoizmu miłości własnej. Pierwsza nie istnieje, przynajmniej w buddyzmie, ponieważ nie ma żadnego Boga. Drugiej nie ma, ponieważ nie ma także indywidualnej jaźni duchowej, która byłaby równie godna umiłowania i jej zbawienia, jak duchowa jaźń drugiego człowieka. Buddyjska technika odrealnienia chce właśnie realność własnego ja sprowadzić do pozorności ja cudzego, nie jak chrześcijańska idea miłości do osoby z jej kochaj Boga nade wszystko, a bliźniego twego jak siebie samego, pragnąca podnieść w Bogu realność cudzego ja do realności ja własnego. Mimo to aksjologiczny cel owej miłości pozostaje całkowicie indywidualny, a nawet solipsystyczny, jeżeli właściwym sensem miłości jest roztopienie i anihilacja, irrealizacja realności i jakościowego uposażenia kochającego, a nie wspieranie i afirmacja wartości kochanego, czyli zachowanie świętego, które dla innych ma znaczenie co najwyżej przykładowe. W każdym razie, ostatecznym stanem via perfectionis świętego mnicha nie jest owo jedynie negatywne wyzwolenie serca, jak Budda stale określa miłość, lecz dopiero wygaśnięcie jaźni, jej irrealizacja, anihilacja, roztopienie, jak to przedstawiają w ciągle powracających zwrotach kazania Gautamy Buddy ze średniego zbioru kanonu palińskiego. Również najczystsza i najbardziej uduchowiona miłość uchodzi tutaj jeszcze za przywiązanie, chociaż delikatne i wysublimowane, które by tak rzec jako ostatnia faza pożądaniowego przywiązania do świata, do bóstw. Zostaje przecięte, gdy czystemu podmiotowi, uwolnionemu od osobowości i indywidualności, uda się w pełni oddalić od świata, Boga i siebie samego, i przez to ostatecznie wyrwać z przyczynowej zależności splotu rzeczywistości i cierpienia. Wydaje mi się również jasne, chociaż twierdzenie to zyskało o wiele mniejsze uznanie, że indyjski etos nie jest też, jak błędnie przyjął Schopenhauer, prawdziwym etosem współodczucia ze specyficznym rysem współcierpienia. Ścisły tego dowód widzę w tym, że zakresu przedmiotów tego współcierpienia nie stanowi jak owego zakresu przedmiotów zachodniego, prawdziwego współodczucia, zakładającego już posiadanie duchowej indywidualności. Pierwotnie człowiek, i może tylko jeśli człowiekowi dorównuje wyższe zwierzę, lecz wszystko, co ożywione w ogóle, zatem również zwierzę i roślina ze względu na nie same, a ostatecznie rzeczywisty byt całego w ogóle świata, zakresowo identyczny z cierpieniem, jednym wielkim cierpieniem świata. Panwitalizm został już przy tym założony. Cierpi bowiem jedynie to, co ożywione. Podczas gdy w zachodnim chrześcijańskim etosie prawdziwe współodczucie częściowo jest funkcją predysponującą do spontanicznej miłości, skierowanej na wartości pozytywne, częściowo zaś jako głębiej przenikające współodczucie. Jej następstwem tutaj miłość stanowi tylko pierwszą stację na drodze do wżycia w powszechny ból i cierpienie tego, co w ogóle przypadkowo rzeczywiste. W indyjskim etosie faktycznie więc znajdujemy pierwszą formę prawdziwego etosu odczucia jedności, mianowicie specyficzną formę etosu negatywnego kosmicznego odczucia jedności, to jest doznawania jedności cierpienia. Rdzeniem tego etosu jest wielka solidarna wspólnota cierpienia wszystkich rzeczy, cierpiących tylko dlatego, że są w ogóle realne, a nie tylko irrealnej natury. Ów etos zabarwionego cierpienia, odczucia jedności z pocierpieniem kosmosu, zakłada dwie rzeczy. Stosunek do przyrody, istotnie różniący się od stosunku do niej właściwego człowiekowi Zachodu, oraz negatywne ujęcie wartości bytu realnego w ogóle. Dopiero następstwem tego metafizycznego praaksjomatu jest także przyjęta z nauki Buddy i głoszona przez Schopenhauera koncepcja negatywnej natury uczucia przyjemności. Jest ono jedynie zaspokojeniem jakiegoś popędu, potrzeby, to znaczy zamilknięciem i wyeliminowaniem bezustannego popędowego naporu. Inny stosunek do przyrody został niedawno wyraźnie zaznaczony przez Rabindranatha Tagora na początku jego książki Sandana. Jako lud leśny, Hindusi, w przeciwieństwie do miejskiego świata antycznego i chrześcijańskiego, nie żyją w pierwotnym północnoeuropejskim nastawieniu woli na opanowanie i kierowanie przyrodą. Nie żyją również jak Grecy w pełnym dystansu, podziwie i miłości do jej plastycznych form i postaci, lecz żyją w niej, to znaczy w witalnym odczuciu jedności z nią i jej widzianym jako uniwersalne wszechżycie. Dlatego też nie stawiają człowieka, jeśli chodzi o metafizyczną rangę i byt, wyżej od zwierzęcia i rośliny, bądź jak Platon i Arystoteles jako błyszczącego wierzchołka arystokracji przyrody, bądź jak Żydzi jako jej pana i stworzonego na podobieństwo Boga jej króla, myśl o stworzeniu, w którego zgodnej z wolą Bożą służbie pozostaje wszelkie inne życie, a nawet istnienie, lecz przestawają ze stworzeniami żywymi, a także z wyrazem życia ukrytym jeszcze dla nich w świecie nieorganicznym, jak ze swymi braćmi, towarzyszami, przyjaciółmi. W każdym razie jak równy z równym. Nie w miłości spoglądającej z góry, litościwej jak choćby w starotestamentowym sprawiedliwy lituje się nad swoim bydlęciem, lecz prosto, oko w oko. Nie istnieje tutaj metafizyczne oddzielenie, bądź substancjalne, bądź tylko funkcjonalne. Ducha od życia osoby, od cielesnej istoty witalnej, jak to odpowiadałoby arystotelesowskiej idei, a tym bardziej podstawowym koncepcjom Tomasza, Kartezjusza, Kanta. Nawet głęboka odmienność wymienionych zachodnich koncepcji nie usuwa tej identyczności. Również to słusznie zauważył Tagor. Zarówno technika to jesteś ty, jak technika to nie jestem ja, to nie jest moja własność, i technika jogi, polegająca na poddaniu woli automatycznych procesów życiowych oraz na umożliwionym przez to uprzedmiotowieniu wszelkich wrażeń organicznych i części narządów ciała, są jedynie trzema dopełniającymi się technikami, które zmierzają do wspólnego celu, jakim jest pełne doznanie jedności cierpienia z wszechświatem. Technika jogi, prowadząc do przekonania, że ciało jest tylko obcym dla ja przedmiotem świadomości i areną uniwersalnego strumienia życia płynącego przez wszystko, co istnieje, desingularyzuje i uniwersalizuje czyste życie w człowieku. Technika Netite Hamuje partykularność identyfikowania się z jakimś szczególnym dobrem, człowiekiem, rzeczą na korzyść odczucia jedności ze wszechświatem w jego niepodzielonej całości. Technika Tam Tvam Asi, zakładająca obie tamte techniki, jest jednak najbardziej bezpośrednim przygotowaniem samego aktu odczucia jedności. Ponieważ dalej słusznie przyjęty istotnościowy stosunek korelatywny między chceniem, żądza, a realnością jest tutaj oceniony negatywnie. To znaczy już to jedno, że świat nie jest absolutnym Eldorado, nie jest doskonałym, logicznie sensownym kosmosem, że kryje w sobie możliwy opór wobec dążenia w ogóle, przypadkowy byt w ogóle, zło w ogóle, pozwala w ogóle odrzucić istnienie. Wtedy owo odczucie jedności jest też koniecznie doznaniem jedności cierpienia, zwłaszcza że przy nieodróżnianiu ducha i życia niedostatecznie odróżnia się duchowe chcenie i popęd. To też nie zło jako obiektywne pozaświadome istnienie i jego realne przyczyny ma podlegać jak w cywilizacji zachodniej stałemu pomniejszaniu i usuwaniu na drodze działania materialnej techniki, wynalazczości, przyrodoznawstwa itd., lecz zlikwidowane ma być jedynie cierpienie z jego powodu, zależnie od tego, jak dalece uznaje się za istotę wszystkiego, co realne. A to w ten sposób, że wszelki opór przeciw złu, mianowicie wszelki automatycznie dokonujący się opór psychiczny i fizyczny przeciw niemu, zostaje złamany przez rosnące aktywne panowanie wewnętrzne nad możliwie wszystkimi psychofizycznymi automatycznymi procesami i reakcjami witalnymi. Również istnienie najprostszego wrażenia bólu wiąże się jeszcze oprócz powiązania z normalnym bodźcem i procesem pobudzenia, docierającym aż do końcowego miejsca w narządzie centralnym, z pewnym kwantum mimowolnie automatycznej, ale spontanicznej uwagi, z odcieniem przeciwdążenia i prawdopodobnie z jakimś odpowiadającym uwadze motorycznym procesem nerwowym. Jeżeli panowanie duchowego chcenia nad psychicznym centrum witalnym jako siedliskiem wszelkiej mimowolnej uwagi popędowej uda się rozciągnąć tak daleko, że tym spontanicznym oporem, który zazwyczaj jest zupełnie niezamierzony i pozbawiony jakiegokolwiek kierowania ze strony ducha, da się pokierować i wyłączyć go, to zniknie także, jak widzimy przy stosowaniu technik fakirów, samo wrażenie bólu. Tę sztukę całkowitego uspokojenia, doskonałego w najwyższym stopniu aktywnego w sensie duchowym znoszenia, również przykrych uczuć, można mutatis mutandis zastosować do warstwy głębszej. Światowa konstytucja wszechcierpienia musi być w sposób istotnościowy potwierdzona jedynie kilkoma przykładami, jak przy nawróceniu Buddy. Nie trzeba na to żadnego ilościowego zbilansowania przyjemności i cierpienia. Tylko świadome lub nieświadome nadanie przyjemności witalnej absolutnego miejsca w szeregu wartości może doprowadzić do tego zasadniczego odrzucenia realności i woli, jako odwrotności najbardziej namiętnej woli życia i pragnienia przyjemności, które analogicznie dostrzegamy w końcowych stadiach szkoły epikurejskiej u założycieli zakonu trapistów, u Schopenhauera, niestety w daleko szpetniejszej postaci pesymizmu oburzenia. Zanim wskażę inne typowe formy kosmicznego odczucia jedności, zapytajmy teraz, co konstytutywnie do niego należy i jak dalece wolno nam przyjąć jego wewnętrzne uprawnienie. Kosmiczne odczucie jedności może z uwagi na swą istotę istnieć tylko wtedy, gdy w intencji zapatrywania na świat jest on dany jako całość, jako wszechorganizm, który przenika jedno życie, a więc w przypadku organologicznego poglądu na świat. Jeżeli założenie to spełnione jest w ramach światopoglądu, to obok idealnych i realnych powiązań, teleologia, przyczynowość itd., części świata, badanych przez filozofię i naukę, istnieje jeszcze jedna, całkiem nowa relacja, sięgająca tak daleko, jak daleko w ogóle sięga to, co realne i ze swej istoty ożywione. Relacja życia do wyrazu życia specyficznie symboliczna relacja. Z czymś martwym również, jako martwe danym, nie ma konstytutywnie żadnego odczucia jedności. Naturalnie tym bardziej nie ma żadnego współodczucia, co jest o wiele bardziej oczywiste od tego, że nie ma odczucia jedności. Gdy martwe ciała, ich przemianę i ruch, działanie i doznawanie, powstawanie i ginięcie uchwyci się w formach naoczności i idei, które pojawiają się jeszcze bardziej bezpośrednio i czysto w przypadku organizmu, wtedy dopiero odczucie jedności może wzmóc się aż do kosmicznego odczucia jedności. Tylko wtedy wszystkie zjawiska przyrody są stale jednocześnie zmiennym, uniwersalnym polem wyrazu owego organizmu światowego i jego niepodzielonego wszechżycia. A dla tego pola wyrazu z konieczności istnieje też wówczas uniwersalna gramatyka wyrazu, poniekąd kosmiczna mimika i pantomimika, której zasady tajemniczo działają w naszym ujęciu przyrody i której, jak wskazują szeroko zakrojone próby Nowalisa, Lavatera, Goethego i Fechnera, muszą być wykrywalne również na drodze racjonalnej. Czujące i dążące ja przeskakuje wtedy bezpośrednio nie za pomocą jakiegoś wniosku, sensu wyrazu w żywe centrum rzeczy, a jej formy, postać, naoczne atrybuty, barwy, dźwięki, smaki itd., przeżywa tylko jako peryferyczne zjawisko i granicę jej tak wyposażonego życia wewnętrznego. Jakże pięknie, powiada Rodin, który w przeciwieństwie do artysty formy jest na wskroś artystą wyrazu. Każda rzecz jest jedynie peryferyczną granicą i kształtem granicy płomienia, który jej nadaje istnienie. W aspekcie światopoglądowo-naukowym, organologiczne ujęcie świata prawie zupełnie opanowało do dzisiaj w jakiejś ze swych tysięcznych form nie tylko cały oprócz zachodu świat, ale opanowało również zasadniczo główny nurt całego zachodniego widzenia i myślenia, aż do początków czasów nowożytnych. Dopiero wtedy zastąpione zostało, początkowo jedynie w małym kręgu arystokracji ludzi wykształconych, mechaniczną w swej istocie formą widzenia wszechświata. Ujęcie to upowszechniało się i dopiero w późnej fazie europejsko-amerykańskiego społeczeństwa XVIII-wiecznego stulecia, dzięki powolnemu przenikaniu do mas, stawało się relatywnie naturalnym światopoglądem. Między człowiekiem a człowiekiem, jak też między człowiekiem a przyrodą, został przez to ustanowiony całkiem nowy duchowy dystans. W starożytności świadectwami organologicznego poglądu na świat jest platońska nauka o duszy świata jako czynniku pośredniczącym między światem idei a materii, czy arystotelesowskie pojęcie formy, entelachii i ruchu. Także przewijająca się przez całą antyczną filozofię nauka, że tylko podobne może poznać podobne, świadczy o tym, że kosmiczne odczucie jedności, głęboko tkwiące w micie i w antycznej religii, przenikało nawet najbardziej zracjonalizowane, najbardziej świadome poglądy filozoficzne. Przenikało systemy, które stały ponad greckim politeizmem. Oczywiście antyczne odczucie jedności jest innego rodzaju niż odczucie jedności rozpowszechnione w świecie indyjskim i południowochińskim. Ma w sobie więcej z narzucania niż z oddania. Jest aktywnym, niepasywnym odczuciem jedności. Pod względem jakościowym jest raczej doznaniem jedności radości niż doznaniem jedności cierpienia we wszechświecie, który Platon w jaskrawym przeciwieństwie do Buddy nazywa szczęśliwym zwierzęciem. Z uwagi na swój kierunek jest pochylającym się i spoglądającym na dół odczuciem jedności człowieka w zwierzęciu, roślinie i czymś martwym. Zdaniem Arystotelesa dusza jest tylko jednym rodzajem aktywnej formy wśród form, pierwszą entelachią zorganizowanego ciała, ale dusza ludzka rzeczywiście zawiera w sobie duszę roślinną i zwierzęcą jako niższe stopnie w stopniu do duchowego, a nie demokratycznym patrzeniem sobie w oczy istot, jak w buddyjskich Indiach. Antyczne odczucie jedności jest poczuwającym się do jedności współkroczeniem ludzkiego ducha, zgodnie z arystokratyczną gradacją istot i warunkującym ją erosem, który cały świat, od materii aż do bóstwa, utrzymuje w oddechu i witalnym, arystokratyczno konkurującym ruchu agonalnym. Jest ono odczuciem jedności w unoszącym ku górze twórczym erosie, który, że tak powiem, stanowi właściwą duszę duszy świata. Ostatecznym dynamicznym impulsem samego wszechświata jest ów eros, żywy we wszystkich greckich i zachodnich podstawowych kategoriach aksjomat omne ens est bonum, jak to sformułowała później scholastyka, świadczy, że owo odczucie jedności jest odczuwającym jedność radowaniem się człowieka we wszystkich rzeczach aż do bóstwa, pomyślanego jako wieczne i poniekąd na sposób geometryczny, statycznie, a nie czasowo, dynamicznie i rozwojowo, jak we współczesnych teoriach rozwoju. Zarówno jakość, kierunek, jak postać odczucia jedności są więc całkiem inne niż w przypadku odczucia jedności u Hindusów. Oddzielenie jednak ducha i życia, logosu i psyche, które zaczyna się w starożytności i aż do dnia dzisiejszego pozostaje zasadnicze dla całego zachodniego bycia i myślenia, stawia odczucie jedności bardzo nisko w ogóle, jako drogę metafizycznego poznania i zjednoczenia, nie usuwając go oraz wyznacza całkiem nowe piętro czystych duchowych związków człowieka z rzeczami, ludzi między sobą i człowieka z bóstwem, piętro, na którym dopiero staje się możliwe prawdziwe współodczucie i spontaniczna duchowa miłość. Ruch orficki, misteria z ich prawdziwym odczuciem jedności są już antycznymi ruchami romantycznymi przeciwko temu procesowi duchowego osłabienia odczucia jedności, przeciwko narodzonemu w mieście apolinizmowi greckiej myśli. Rozważałem już gdzie indziej, co dla głęboko sięgającego przeobrażenia emocji miłości oznacza historyczne chrześcijaństwo zachodnie, owa synteza żydowskiej i rzymskiej idei panowania nad przyrodą, obcej, a nawet wrogiej wobec odczucia jedności oraz grecko-hellenistyczno-romantycznego zapatrywania na świat i Boga z Ewangelią Jezusa łącznie. Zwróćmy tu uwagę na niektóre tylko sprawy. W przeciwieństwie do greckiego antyku, dzięki przejętej od Żydów nauce, że Bóg jest niewidzialnym duchowym panem i twórcą, obu atrybutów pan i twórca brakowało greckiej idei Boga, obywającej się bez pojęcia woli. Następuje ogromne odwitalnienie i odpsychicznienie całej przyrody na korzyść potężnego, wyniesionego ponad nią człowieka, jako indywidualnej istoty duchowej, co na całe stulecia napiętnowało wszelkie odczucie jedności w przyrodzie jako pogańskie, aż do ruchu franciszkańskiego, w którym na krótko zaczyna budzić się znowu braterski stosunek człowieka do rośliny, zwierzęcia, wiatru, chmury. Gdy człowiek energicznie wyobcowywał się uczuciowo z przyrody ze względu na niewidzialnego Boga i duchową duszę, przeciwstawianą duszy witalnej przez Augustyna i całą patrystykę daleko bardziej dualistycznie niż przez Arystotelesa i późne średniowiecze, na przykład Alberta Tomasza, aby wszystkie w ten sposób wyzwalające się siły zebrać i zjednoczyć od Pawła, kierowanym przez spontaniczną akosmistyczną miłość do Jezusa Chrystusa, akcie odczucia jedności w Chrystusie i etapach Jego ziemskiej drogi, od chrztu aż po ofiarną śmierć i zbawienie Jego nieszczęsnego życia, później skrystalizowanego i zobiektywizowanego w liturgii chrześcijańskiej. Wtedy dopiero przyroda, a także człowiek, o ile jest on naturą i rodzajem ciała, a nie stworzoną na podobieństwo Boga duchową duszą, duchem, staje się zasadniczo dla duchowej woli człowieka uśmiercanym obiektem panowania, wpierw w ascezie ciała, później w coraz dalej postępującym materialnym opanowywaniu przyrody za pomocą techniki.